Proszę otwórzcie wasze Biblię na list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Pierwszy czy drugi?
Pierwszy. Już, zaraz to podniosę, nie bójcie się. Pierwszy do Tymoteusza, 6 rozdział, 15 werset. Dzisiaj krótki werset. Jeszcze, żebym był Tymoteusza, nie w Tesalonicza. 15 werset. Pierwszy list. Tak, pierwszy. 1:15. Ale zaczniemy może od 14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które to przyjście we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje objawienie. Dziękujemy Ci, że dzięki niemu możemy posiadać mądrość. Mądrość w naszym oglądaniu tego świata, że nie poddajemy się zwiedzeniu, iż jakoby byli inni panowie, inni królowie. Ale dzięki Twojemu objawieniu wiemy, że jest tylko jeden władca, jest tylko jeden król ponad królami, jest tylko jeden pan ponad wszelkimi panami, a to jesteś Ty, Najwyższy Boże. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyś zechciał łaskawie poprowadzić nas teraz w wyjaśnieniu, w wykładzie Twojego objawienia. Amen. Słuchajcie, w naszym kraju często przyjęło się bardzo powszechnym, stało się oddzielanie polityki od Kościoła. Pewnie, słuchajcie, zwróciliście na to uwagę, że na jakichś spotkaniach rodzinnych, gdziekolwiek, kiedy próbujecie złożyć świadectwo, od razu pojawia się pierwszy sprzeciw, a sprzeciw jest taki, że księża nie powinni mieszać się do polityki, te dwie rzeczy powinny być oddzielone, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest w tradycji, nie wiem, czy naszej narodowej, czy naszej katolickiej, takie bardzo precyzyjne porozdzielanie rzeczywistości. Że jest ta rzeczywistość jakaś kościelna, gdzie ubieramy ładne stroje, udajemy się do kościoła, zachowujemy się poprawnie. I później jest ta inna rzeczywistość, pracy zawodowej, miejsca pracy, szkoły, rzeczywistość sąsiedzka, w jakiejkolwiek rzeczywistości byśmy się nie obracali. I w jakimś sensie, i nie wydaje mi się, że osobiście znając wiele osób, które wychowało się, czy zostało wychowanych poprzez przedwojenne środowisko, wydaje mi się, że to jest nie tylko przypadłość nasza jakaś, ktoś by mógł powiedzieć, może postkomunistyczna, ale to już miało miejsce już od dawna, że bardzo ostrożnie, czy bardzo drobiazgowo chcemy porozdzielać tą rzeczywistość. Że jednym torem jest nasza wiara, jest nasze chodzenie do kościoła, i to biegnie swoim torem, i później zupełnie niezależnym torem jest tak, biegnie nasze życie osobiste czy polityczne. I broń Boże, żeby te dwie rzeczy kiedykolwiek się spotkały. Podczas gdy, zwróćcie uwagę, co 15 werset mówi, jest tylko jeden władca, jest tylko jeden król wszystkich królów, jest tylko jeden pan wszystkich panów. Dlatego, że jedyny władca oznacza, że właśnie on jest panem wszystkich panów i panem wszystkich królów. historii Kościół spoglądał na otaczający go świat na wiele różnych sposobów. Mieliśmy sposób klasztorny. Świat jest zły, opuśćmy go, wycofajmy się, zamknijmy się w kościele, w tym doskonałym kościele. Odseparujmy się od tego złego, złego, zepsutego świata. Nie zajmujmy się rzeczami, które tak naprawdę, które są wokół nas. Wydawałoby się, że nazwa brzmi klasztorny, że to przypadłość tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego. I oczywiście nic bardziej mylnego, dlatego że i w naszych środowiskach ten typ podejścia do świata jak najbardziej występuje, że świat zewnętrzny, świat polityki jest zły, świat ciała, świat, w którym pije się alkohol, którym się bawi, tańczy. Wszystko, co ma do czynienia z zaangażowaniem w ten świat, jest po prostu złe. I to jest oczywiście nic innego jak gnostycyzm, który właśnie neguje ciało, neguje radość, tak naprawdę radość życia, neguje historię, liczy się tylko jakieś ezoteryczne, jakieś abstrakcyjna duchowość, która tak naprawdę nie ma nic do czynienia, nic wspólnego z tym namacalnym światem tu i teraz. I widzicie, oczywiście w Kościele katolickim i właśnie zbliżająca się debata będzie dokładnie o tym traktowała. Ksiądz Rzeciński, ksiądz profesor Hałaczek, wszyscy i ksiądz biskup Siemieniewski, wszyscy jednym chórem głoszą, że tak naprawdę biologia powinna zajmować się tylko i wyłącznie ciałem człowieka, podczas gdy Kościół, domeną Kościoła, powinna być tylko i wyłącznie jego dusza. Tak więc Kościół zajmuje się tylko i wyłącznie problemem, skąd się wzięło w człowieku zło. Podczas gdy biologia, nauka zajmuje się, skąd wziął się człowiek, jak funkcjonuje organizm człowieka i tym podobne. Drugim podejściem, który jest bardzo podobny, czy tak naprawdę jest rozwinięciem tego pierwszego, to jest podejście neutralności. Że tak naprawdę większość świata wokół nas jest neutralna. Czyli jest zupełnie niezależna, obiektywna, sama w sobie. Tak naprawdę Bóg nie należy mieszać Boga do tych wszystkich dziedzin, jak nauka, jak ludzkie ciało, jak ludzki organizm. I tak naprawdę sprowadza się to podejście do czegoś, co można by było określić deizmem praktycznym. W praktyce istnieje jakiś Bóg, który stworzył świat, nadał mu bezosobowe, jakieś abstrakcyjne prawa, czyli nakręcił ten świat jak zegarek i teraz ten świat kręci się wokoło. Ten świat napędzony przez Boga teraz działa zupełnie sam, pozostawiony sam sobie, bez jakiejkolwiek Bożej ingerencji. Jak widzicie, jedno i drugie podejście, czy to gnostyckie, czy tak naprawdę to neutralne, czego przede wszystkim dokonuje, to jest podziału Chrystusa. Chrystus według tych podejść jest tak naprawdę Chrystusem podzielonym. Chrystusem, którego panowanie wcale nie roztacza się na każdą dziedzinę życia, ale Chrystusem, który jest podzielony, Chrystusem, któremu tak naprawdę zostało wytyczone jakiś wąski kącik w tej rzeczywistości, z którego tak naprawdę nie wolno mu się poruszyć. I zwróćcie uwagę, że świat bardzo by chciał, gdybyśmy zamknęli się właśnie w klasztorach, przestali interesować się czy to polityką, czy to etyką, czy czymkolwiek, czy nauką, czy czymkolwiek, co tyczy się tego rzeczywistego świata. I tak często słyszymy, że oczywiście nikt nie ma nic przeciwko religii, nikt nie ma nic przeciwko Bogu, ale jak tylko otworzysz swe usta i zaczniesz wypowiadać się na temat bieżących kwestii etycznych, które są rozważane w Sejmie, czy jak tylko otworzysz swoje usta i powiesz coś na temat szkolnictwa, w jaki sposób ono powinno wyglądać, czy jakie swobody jakimi swobodami powinno się cieszyć, czy jeśli powiesz cokolwiek na temat polityki, momentalnie spotkasz się ze wściekłym sprzeciwem. I po części możemy to już zobaczyć, zwróćcie uwagę, ostatnie zamieszki, jakieś gwałtowne reakcje w świecie islamu. Możesz powiedzieć wszystko, ale w swoim zamkniętym gronie. Tylko broń Boże, nie głoś wszem i wobec, publicznie, że właśnie Chrystus jest królem. Prawda jest jednak taka, że Chrystus nie jest podzielony. Jak czytamy w liście do Rzymian w 11 rozdziale, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak więc Chrystus, którego wyznajemy, nie jest Chrystusem podzielonym. Cała rzeczywistość jest Jego rzeczywistością. Także nie można powiedzieć, że interesuje nas tylko to jakieś abstrakcyjne, skąd się w człowieku wzięło zło. Dlatego, że my wiemy, iż ten świat jest dokładnie takim, jakim go Bóg opisał. Czyli na przykład głosimy wszem i wobec, że Bóg jest sędzią, że Bóg sądził świat, na przykład za czasów Noego, kiedy za moralne zło, zwróćcie uwagę, za moralne zło, dosłowne, mokre, namacalne krople deszczu osądziły cały świat. Tak więc zwróćcie uwagę, to nie jest Chrystus, który jest tylko panem etyki, panem dobra i zła, ale to jest ten sam Chrystus, który jest również panem deszczu, panem potopu, który jest panem całej rzeczywistości, a nie jakiegoś wydzielonego, abstrakcyjnego, tak naprawdę nierealnego skrawka. Cały humanizm, ateizm, naturalizm tak naprawdę utrzymuje, że zarówno fakty, jak i człowiek, który poznaje te fakty, i o tym mówiliśmy wielokrotnie, jest neutralny, podczas gdy ani jedno, ani drugie nie jest prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie fakty, każdy fakt nie może być neutralny. A to z jakiego powodu? Dlatego, że wszystko, co nas otacza, zostało stworzone przez Boga. Wszystko, co nas otacza, jest nie tylko że stworzonym faktem, ale jest również faktem, który objawia Jego chwałę. Czyli tak naprawdę nie ma miejsca na tej ziemi, gdzie Jego głos nie byłby słyszalny. Można powiedzieć, nie ma ani jednego neutralnego atomu, elektronu w tym wszechświecie. Wszystko bez wyjątku poddane jest pod panowanie Chrystusa. Tak więc, jeżeli widzimy takie stwierdzenia, jak to, iż jest jedyny władca, król królów i pan panów, to tak naprawdę jest to ogłoszenie wojny między Bogiem a szatanem. Nie ma centymetra sześciennego, gdzie jest pokój między Bogiem a szatanem. Wszystko tak naprawdę jest polem bitwy. I wojna przede wszystkim toczy się o ludzkie serca. Jest jeden władca, król królów, pan panów. Oznacza to również, że wszyscy biorą udział w tej walce. Nikt nie może po prostu stanąć z boku i przyglądać się tej bitwie. Nikt nie może stwierdzić, że jest niezaangażowany, dlatego że jeżeli stwierdzasz, że jesteś niezaangażowany, że tak naprawdę nie jesteś przeciwko ani jednej, ani drugiej stronie, to oczywiście jesteś zaangażowany po stronie szatana. A z czego to wynika? A wynika to z tego, że jest jeden pan, jeden król, jeden władca, który nad wszystkimi panuje. Tak więc etyka biblijna, czy podejście biblijne, to tak naprawdę przesłanie wojujące. Każde słowo, które Bóg mówi, to prawo, dlatego że właśnie On to mówi. Zwróćcie uwagę, co znajdujemy przy końcu Biblii, w Księdze Objawienia, 19 rozdziale, werset 15. A z ust Jego, z ust Chrystusa, wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Wcześniej w rozdziale 11 czytamy: I zatrąbił siódmy anioł. Odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Jeszcze jeden urywek, rozdział 12, werset 10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Czyli widzicie, mamy wgląd do tego, co miało miejsce w niebie. Oskarżyciel, który był przed tronem Bożym. Pamiętacie księdze Hioba? Może jeszcze coś pamiętacie z tej księgi? Że szatan pojawił się w bezpośredniej obecności Bożej. Oto tutaj został zrzucony z nieba, wypędzony sprzed oblicza Bożego. Ale to, na co chciałem zwrócić waszą uwagę, to jest panowanie Chrystusa. On objął panowanie. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Teraz On objął całą władzę, wszelkie panowanie. Słuchajcie, głoszenie Ewangelii, co nieraz wspominaliśmy, głoszenie Ewangelii sprowadza się do głoszenia Jego panowania. Czyli kiedy głosimy Ewangelię, kiedy składamy dobre świadectwo o tym, że Chrystus jest Panem, nie powinniśmy tak naprawdę, czy przede wszystkim powinniśmy się koncentrować na tym, że Chrystus jest Królem. Chrystus objął panowanie. Że teraz On sprowadza wszystkie rzeczy, wszystkich posłuszeństwo sobie. I to jest właśnie przesłaniem Ewangelii. Że teraz On jest Panem Panów i On jest Królem Królów. Czyli Chrystus, którego wyznajemy, Chrystus, którego głosimy, nie jest Chrystusem podzielonym. Nie jest Chrystusem jakiegoś wycinka rzeczywistości albo jakiegoś wycinka naszego życia, ale panuje nad całością. On, Jego władza rozciąga się na całą rzeczywistość. Rozciąga się na każdy aspekt naszego życia, na rzeczywistość materialną, tudzież duchową. Jego władza, pamiętacie, jak jeden z psalmów się kończy, Jego władza rozciąga się nawet poza śmierć. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nam objawiasz, jak wygląda prawda. że nauka wcale nie jest neutralna, że nauka wcale nie jest oddzielona od Twojego świata, ale doprawdy Ty sprawujesz władzę nad każdym aspektem tej rzeczywistości. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy postrzegać każdy wschód i zachód słońca, że możemy postrzegać całość przyrody, która jest wokół nas. Możemy postrzegać nasze własne życie, wierząc, widząc, że to Ty, Panie, i Twoja opatrzność kieruje wszystkimi tymi rzeczami. Że to nie są abstrakcyjne prawa natury, nad którymi Ty nie masz władania, ale doprawdy Twoje władanie rozciąga się na wszystko. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, że dzięki temu możemy ufać Tobie, że dzięki temu możemy w Tobie złożyć wszelką nadzieję na nasze życie. Amen.
Amen.
Dziękuję, Marek. Powstaniemy teraz, aby zaśpiewać kolejną pieśń chwały i aby zebrać też nasze